Służba uwielbienia. Kto jest najbardziej znanym liderem uwielbienia w historii świata? Diabeł, szatan. No tak. Powiem wam, że coś w tym jest. Świętej pamięci Michał Chydzik mówił tak. Największe problemy są zawsze z grupą uwielbienia. U nas już nie. Odkąd prowadzę uwielbienie, jestem sam. Nie. Kiedyś, nie tak dawno temu, poszedł, mamy takiego człowieka u nas w kościele, który jest profesjonalnym muzykiem. To jest gruby format. I on jest również jednym z głównych wykładowców w CSM-ie. To jest ta chrześcijańska szkoła muzyczna, tak? Służba, tak? I on powiedział do mnie kiedyś coś takiego. Mówi, wiesz Sławek, przez lata nauczyłem się jednej rzeczy. Ja mówię, no jakiej? Ty jako pastor jesteś liderem uwielbienia. Głębia. Coś w tym jest. To, co moja Krysia wczoraj mówiła, musisz być bardzo mądry jako przywódca, jeśli chodzi o zarządzanie służbami, bo służby mają to do siebie, że lubią się uniezależniać. I my mieliśmy przez lata taką mentalność, no ty jesteś pastorem, to tam rób swoje, ty rób swoje, no ale my tu uwielbienie, to my robimy swoje. Nie. To tak nie działa. Jesteś przywódcą, to jesteś przywódcą nad wszystkim. To ty określasz, jak to ma wyglądać. To jest też twoja odpowiedzialność, jak to ma wyglądać. Nie zostawiaj liderowi uwielbienia, że on sobie tam robi, co chce. No on sobie chce, że dzisiaj będzie a cappella, a ty siedzisz w pierwszym rzędzie, jesteś zdenerwowany, mówiąc łagodnie i za chwilę masz głosić kazanie, tak? Nie, ty jesteś liderem uwielbienia jako przywódca. Okej? To jest ważne, zanim będziemy mówić o służbie uwielbienia. A to, że diabeł był pierwszym liderem uwielbienia, to jest czysty przypadek. No. Służba uwielbienia, styl. To jest znowu to. Ty określasz, jaki ma być styl. Nie ma dobrego, złego. Jurek właśnie rozmawiał ze mną, mówi, wiesz, ja myślę o tym disco polo, to jest najbardziej popularna muzyka w Pabianicach. No dlaczego nie? Skoro to się komponuje w kontekst całej społeczności, w której on jest, dlaczego nie? Tak patrzę też na ludzi, których on ma w kościele. Myślę, że to by się składało wszystko. Tak, no i okej. Nie potępiamy go, niech tak robi, jak chce. Każdy wybiera styl, jaki chce. Okej? Ale nie disco polo. Liczba piosenek. No 16 to jest za dużo, nie? To moim zdaniem 4 sensowne utwory uwielbienia to starczy. Moim zdaniem, jak chcesz mieć 5, 6, okej, spoko. Ale to wcale nie jest tak ekscytujące, jak się w tym jest, jak myślisz. Liczba osób śpiewających. To jest fajny tekst tutaj w kościele, który zakładasz. Jakbyś miał chór po prostu do wyboru i sobie wybierasz, kto tu ma śpiewać. No, udusimy się. To jest właśnie służba mediów pod wezwaniem diabła szatana. No, nie ma znaczenia, wy jesteście jedno. Liczba osób śpiewających, no to jest fajnie, jak ktoś śpiewa, nie? Na przykład Dawid, gdzie jest Dawid? Dawid to jest combo. To jest jeden z lepszych liderów uwielbienia w kościele Mosty. Naprawdę jest świetny, nie? Jest świetny. Chór. Nie było was na tym zjeździe, jak mówiłem o chórze? Nie. Ty byłeś, Jacek, wtedy? No, jakbyś był, to byś pamiętał. instrumenty, muzyka specjalna dodatkowa, to po prostu, wiecie, to są fajne założenia, ale po prostu z uwielbieniem jest tak, że no, my zaczynaliśmy uwielbienie z gitarą jedną i Krysia chyba śpiewała z tym człowiekiem. Nie, takie same początki to Krysia grała i śpiewała. O, Panie Boże. O, Panie Boże. Ale później w miarę upływu czasu to się gdzieś tam zaczęło rozwijać. Wiecie, kiedy zakładasz kościół w małym mieście, to każdego takiego muzyka musicie zdobyć. On się musi nawrócić. Wiecie, ci wszyscy ludzie, którzy tutaj są, są ludzie, którzy tutaj się nawrócili. Nie da się wykraść czegoś tam, nie? Bo nie ma. Nie ma. Chciałbyś wykraść, zapłacić. Nie ma. Nie ma komu. Nie ma. Służba uwielbienia. Styl głoszenia. Wyjaśniające, nauczające, tematyczne. Możesz głosić w taki sposób. Styl konferencyjny głoszenia kazań, że to ma być inspirujące. Inspirujące, podnoszące. Ja to nazywam, to jest takie hype'owe głoszenie kazań. To jest to, co było w czwartek. To był typowy hype. Tak? Zauważyliście? Nakręciliśmy atmosferę, później wyszliście do przodu, śpiewaliśmy na językach, Duch Święty działał, wow, petarda. Okay? Od czasu do czasu potrzebujesz czegoś takiego w kościele, ale jeśli jesteś pastorem, musisz mieć tą funkcję też nauczającą. Ty musisz nauczać swój kościół pewnych rzeczy. Okay? Dlatego ważne jest to, abyś nauczył się głosić kazania seriami. Okay? Ja zauważyłem taką jedną rzecz. Takie pojedyncze kazania mają jakiś wpływ na ludzi. Ale jeśli chcesz czegoś nauczyć ludzi, to musisz nauczyć się głosić seriami. Ja wiem, że to jest jakby... To jest też różnie, jeśli chodzi o zdolność tworzenia kazań. Mi napisanie kazania zajmuje godzinę, dwie. Tak? To mi tyle to zajmuje. Natomiast dla niektórych ludzi jest to problem i zajmuje im to, na przykład mój przyjaciel pisze kazanie 3 dni. Okej? Okay? Krótko? 3 dni? 3 dni to Pan Jezus zmartwychwstawał. 3 dni? Człowieku, świat został stworzony w 6. No się Dawid. Jak często, Dawid, ty głosisz? To wtedy masz urlop w pracy, rozum? Aha, ty teraz w niedzielę głosisz. Czyli rok. To jest ważne, tego się nie nauczysz od razu, ale to jest fajne, żeby się nauczyć głosić seriami. Okay? Jest taka strona Kościół Online. Kojarzycie? No i chwała Bogu, że kojarzycie. Ja się nauczyłem właśnie od Craiga Groeschela tworzenia kazań na podstawie serii. Okay? Zauważyłem jedną rzecz, że kiedy głosisz w seriach, a później te kazania bierzesz na warsztat grupy domowej, to wtedy to się naprawdę umacnia. Przykład głupoty w kaznodziejstwie. Tak? Głoszenie kazania na przykład na temat hojności, okay? Nigdy nie głoś na temat hojności jednym kazaniem, bo to jest droga donikąd. Okay? Większość ludzi jest chciwych. No oczywiście nie wy, ale ci inni. Ale większość ludzi jest chciwych. Jak mówisz o pieniądzach, to się różne im otwierają rzeczy. Kiedy uczysz o finansach, nigdy nie nauczaj na temat całej hojności w czasie jednego kazania. Musisz nauczać jednej rzeczy, która totalnie wprowadza balans i równowagę, jeśli chodzi o ogłoszenie o finansach, bo to jest trudny temat. Wiecie, co to jest? Jak zarządzać pieniędzmi. Jak zarządzać pieniędzmi. Głupotą jest mówić ludziom, jak, co mają zrobić z 10%. Okej? Okay? 10% dają, no ale co z 90%? Sztuką jest mądrość w zarządzaniu pieniędzy. Ja na przykład, my jutro mamy kazanie, to jest takie kazanie na temat naszego DNA, kim jesteśmy i będziemy mówić o kilku wartościach, o których jeszcze nie powiedzieliśmy. Jedną z tych wartości jest hojność. I ja już wiem, że będzie kilka nowych osób. Okej? Okay? Więc powiedz dziesięcina, to dla tych ludzi to jest przerażające. Okay? Ja zawsze jak mówię dziesięcina, słuchajcie, to jest wartość Stanów Zjednoczonych, to jest normalne, że w Stanach Zjednoczonych ludzie na cele charytatywne dają 10%. Na przykład Bill Gates. No i tam Franek myśli wtedy, no Bill Gates daje to ma to sens. Jakkolwiek ja będę mówił o hojności, ale głównie będę nacisk kładł jutro na zarządzanie pieniędzmi. Okej? Okay? Uczysz ludzi, jak zarządzać pieniędzmi. Czyli to jest przykład, to jest hojność. Nie da się w czasie jednego kazania nauczyć ludzi czegokolwiek. Dotykasz tematu. Głoś w seriach. Tak jak mówiliśmy o kulturze, o naszych wartościach, kiedy każdą wartość weźmiesz na warsztat, okej? Okay, i głosisz kazania na podstawie twoich wartości, no to bądź człowiekiem, który po prostu dotknie każdego aspektu z tej wartości. Można to zrobić w czasie kazań. To jest potężne narzędzie. Nie ma większego siły autorytetu w kościele jak właśnie kazalnica. Nie ma. Głupotą jest mówić o uzdrowieniu tylko w czasie jednego kazania. To jest po prostu nierealne. Ty zbudujesz wiarę do tego, aby ludzie wyszli i modlili, żebyś się o nich modlił o uzdrowienie. Tak? Pamiętaj, to co głosisz, to masz. Ale nigdy nie nauczysz ludzi uzdrowienia w czasie jednego kazania. To jest po prostu fikcja. Potrzebujesz budować fundament i to jest długi czas w kontekście uzdrowienia. Jeśli chcesz głosić o uzdrowieniu, po pierwsze musisz kupić książkę Tomka Kmicika. Nie ma, powiem wam. Jeśli chcesz zakładać kościół, przynajmniej musisz mieć jakieś pojęcie o tym uzdrowieniu. Masz podejście baptystyczne, tak? I jest podejście charyzmatyczne. I jest podejście ultracharyzmatyczne. Moim zdaniem ta książka jest książką środka. Jeśli masz do czynienia z ludźmi, powiem ci, chorzy ludzie będą się pojawiać w twoim życiu. To jest niestety. Musisz wiedzieć, o co chodzi w uzdrowieniu. Ta książka jest najlepszą rzeczą, jaką przeczytasz. Nie musisz nawet znać angielskiego, aby tego przeczytać. Ale musisz mieć o tym pojęcie i na podstawie tej książki możesz zbudować serię kazań. Możesz zbudować. Okay? A więc odnośnie głoszenia, głoś w seriach. Nastawione na poznanie, wiedzę czy doświadczenie. Spokojne, stonowane czy wzbudzające emocje. Jak ja tak mówię, to co, wzbudza jakieś emocje? No, wzbudza, nie? Żal.pl wzbudza. Emocje są bardzo ważne, kiedy głosisz kazanie. Są bardzo ważne. Jeśli twoje kazanie to jest da, pomódlmy się, koniec. To jest nudne. Ja uczę się głoszenia kazań od stand-uperów. Różnica między nami jest taka, że nie mogę klnąć, co powoduje, że spłyca się wszystko. Nie ma tego. No, powiem tacie, co ty gadasz tutaj. I znowu ten śmiech. Ja mówię wam zupełnie poważnie. Nasze społeczeństwo jest rozpieszczone. Jeśli chodzi o sztukę mówienia. Masz na przykład TEDx. Tak? Popatrz sobie, jak ci ludzie komunikują pewne rzeczy. Popatrz sobie. Wszystko logiczne, emocjonalne, emocje są w danym momencie, w danej chwili. Ty po prostu będąc, chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, kiedy komunikujesz kazania, kiedy głosisz kazania, panujesz nad tłumem. Panujesz nad tłumem. Kiedy chcę przyciągnąć uwagę, to zaczynam mówić wolniej. Artykułuję słowa wolniej. Widzisz, co się dzieje? Nie, po prostu, co, kiedy mówisz w taki sposób, jak ja teraz, to ja buduję napięcie. Znaczy nie tak, tylko buduję napięcie. Kiedy właśnie zażartuję, to rozbijam napięcie. Żyjemy w świecie, które ma, jest rozpieszczone, jeśli chodzi o komunikację. Patrz na stand-upy, czy może nie wszystkie. Ja na przykład najbardziej lubię stand-upera Trevor Noah. To jest amerykański stand-uper. To jest dla mnie mistrz świata. O, kocham. Petarda. To jest mistrzostwo. Chciałbym być taki jak on. No. Jest mulatem. Afroamerykanin mulat. Uczmy, wiecie, my kiedyś moglibyśmy cały zjazd pogadać o komunikacji. Moglibyśmy. Okej? Okay? Jesteśmy krajem, gdzie jest wielu, w Polsce jest wielu dobrych komunikatorów. Okej? Okay? Jest w Polsce wielu, czy może niewielu, ale myślę, że jest się od kogo uczyć w Polsce. Okej? Okay? Jeśli chodzi o głoszenie kazań. Jest się od kogo uczyć. I czerpmy po prostu, uczmy się tego, bo nikt się nie rodzi kaznodzieją. Tak? Nikt się nie rodzi kaznodzieją. Tego się uczysz. To ciągle się zmienia. Ciągle pracujesz nad pewnymi rzeczami. Ale to jest sztuka, której musisz się nauczyć. Ważne są emocje. Ważne są emocje. Co wzbudza emocje? Historie. Jeśli ja chciałbym w was wzbudzić emocje, to gdzie umieszczę tą historię? Na samym końcu. Na samym końcu umieszczę taką historię i powiem ją w taki sposób, że ona dotknie twojego serca i spowoduje, że będziesz bardziej responsywny na to, o co ja za chwilę cię poproszę. Okej? Okay? Używasz historii. Dla mnie, zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wszyscy ewangeliści im udało się odtworzyć wszystko to, co mówił Pan Jezus? Zauważyliście, jak to było możliwe? Pewien doktor teologii mi powiedział tak, zadał mi takie samo pytanie. Mówi, zauważyłeś, dlaczego tym wszystkim ewangelistom udało się odtworzyć wszystko, co Pan Jezus mówił, nawet po kilku latach? Bo Jezus wszystko ubierał w historię. Oni odtwarzali historię. I oni, kiedy mieli tą historię, i to była zupełnie normalny sposób komunikowania się w judaizmie, to były historie. I w tym momencie, kiedy oni zapisywali tą historię, to przypominała im się aplikacja tej historii, o co w tym wszystkim chodziło. Macie dziwny wyraz twarzy teraz bardzo. Historie dotykają ludzi. Historie zmieniają ludzi. Miej zawsze jakąś historię. Miej zawsze jakąś historię, której użyjesz w kazaniu, która pociągnie ludzi. Tak powiedzmy sobie szczerze, większość z nas z głoszenia kazań pamięta co? Fragment, który był użyty, czy co? Pamięta historię. I no, ty na przykład dowcipę, nie? Długość kazania. Ja bym tu pominął ten aspekt. Powiem ci tak, głosisz tak długo, dopóki Pan cię prowadzi. To też może być problem. No. Świetnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Tak, tak. Można wpaść w taką pustą mowę. Można. Są ludzie, którzy w 35 minut są w stanie powiedzieć wszystko, co trzeba. Są ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć w 35 minut. Jeśli ludzie ci mówią, że głosisz za długo, to coś z tym zrób. Znaczy, jeśli hejterzy ci mówią, że głosisz za długo, to nie ma znaczenia, czy długo, czy krótko, tak będzie źle. Ale jeśli generalnie ludzie ci mówią, że głosisz za długo, to coś z tym musisz zrobić. Mi nikt nie mówi, także... Ja myślę, że 40 minut to jest takie przyzwoite. 45? Charyzmatyczność. Opinia o darach duchowych. No jeśli jesteś cesacjonistą, to powiedzmy, my nie mamy o czym gadać. Wiecie, kto to są cesacjoniści? Zaimponowałem teraz taką mądrą nazwą. Cesacjoniści to są ludzie, którzy... Proszę? No tak, tak. Ego przemówiło. Cesacjoniści to są ludzie, którzy uważają, że dary ducha przeminęły wraz z apostołami. Tak? To są cesacjoniści. Proszę? Że... No nie wiem, oni mnie nie interesują, szczerze mówiąc. Jaka jest twoja opinia o darach duchowych? Determinuje wszystko. Publiczne używanie darów. Benny Perez, pastor z Las Vegas, latynoski, ciekawy człowiek, powiedział taką rzecz. Żyjemy we współczesnych czasach i musimy używać darów ducha we współczesny sposób. Co to oznacza? Dary Ducha Świętego musisz opakować w zrozumiałe, nowoczesne opakowanie. Ja wiem, że kiedyś popularne było to, że kobieta jak miała proroctwo, no to wychodziła z chustką, chustka na głowie, stawała tu, cały zbór już był przerażony, zaczynała jej drgać prawa ręka, robiła się taka właśnie cisza i mówi... W Pruszkowie słyszałem, że były piski też i tak mówi Pan. I ty już po tej intonacji na początku wiedziałeś, że będzie krótka piłka, że już nadchodzi proroctwo, które będzie korygujące. Tak? Ono będzie korygujące. Nie musisz mówić, żeby przekazać coś od Boga, nie musisz mówić, tak mówi Pan. Możesz wyjść i powiedzieć, wiecie, tak myślę, że Bóg chce nam powiedzieć. I to jest o wiele bardziej bezpieczne i dla ciebie, i dla otoczenia. Bo nawet jak ktoś ci powie, że się pomyliłeś, to mówisz, powiedziałem na początku, myślę, że Bóg chce nam powiedzieć, a jednak się myliłem, także o co chodzi. Powiedzenie, tak mówi Pan, to jest dosyć grubo. To jest dosyć grubo. Ale możesz w taki sposób opakować pewne rzeczy. Tak? Generalnie musisz być człowiekiem, który wyjaśnia ludziom działanie darów Ducha Świętego. Wiecie to, jak u nas na przykład pojawiło się słowo wiedzy, tak, w kontekście na przykład uzdrowienia, no to wiesz, no ktoś wychodzi i mówi, jeśli boli cię, nie wiem, prawe udo, jeśli boli cię nerka, jeśli boli cię to, jeśli ten, no to wyjdź do przodu. I taki człowiek przychodzi pierwszy raz, no w ogóle nie wie, o co chodzi. Okej? On nie wie, o co chodzi. Więc musisz mu wyjaśnić, o co chodzi z tym darem. Że dar słowa wiedzy, katolicy mówią na to dar poznania, nawet nie chodzi o miejscowość, tylko o zrozumienie. Mówisz w taki sposób, że Duch Święty czasami pokazuje pewne choroby, które Bóg chce dzisiaj uzdrowić. I wtedy to jest szokujące. Wiecie, co ja odkryłem? Że my, pamiętam takie nabożeństwo, że były dwie nowe osoby. Pamiętam, że było 7 słów wiedzy, z czego 5 było do jednego gościa, który był po raz pierwszy w kościele. Tak mamy w Oleśnie. Jak zrezygnujecie z disco polo, też będziecie mieli podobnie. Chodzi o to, że musisz tłumaczyć ludziom kwestie darów duchowych. Musisz tłumaczyć ludziom kwestie darów duchowych. Musisz to wyjaśniać. Okay? Jest jedna rzecz, z którą Polacy nie mają problemu. Jest jeden dar, z którym Polacy nie mają problemu. Co to jest?
Uzdrowienie.
I teraz nowinka historyczna. Czytałem książkę na temat historii uzdrowienia. Ciekawie, nie? Randy Clark powiedział taką rzecz. Kto podtrzymał historię uzdrowienia w kościele, w ogóle w kościele chrześcijańskim przez wieki, to jest kościół katolicki. Protestanci co chwilę wymyślali. Nie ma, jest, nie ma, jest. Kościół katolicki nigdy nie zwątpił w kwestię uzdrowienia. Oni zawsze w ich tradycji było to, że Bóg uzdrawia ludzi. Zawsze. Nigdy w to nie wątpili, nigdy nie mieszali. Zawsze. Okej? A więc kiedy modlisz się na przykład o chorych w kościele, to nie musisz nikomu nic tłumaczyć. To jest dla nich normalne. To jest zgodne z teologią katolicką. Tylko pomiń tych wszystkich tam świętych i innych tam ludzi. A więc jeśli chodzi o publiczne używanie darów, to musisz to ludziom tłumaczyć. Używanie darów w małych grupach. Okej. Może to funkcjonować w małych grupach. Spoko. Jakie są metody odkrywania darów duchowych? To jest dosyć ciekawe. My w kościele przez lata prowadziliśmy coś takiego, co nazywa się poznaj kim jesteś. Jest taki test odkrywania darów duchowych. Jakbyś chciał się dowiedzieć, jak oszukać ten test, to możesz ze mną porozmawiać. I poczujesz się dobrze przez chwilę, wyjdą ci takie dary, jakie chcesz. Okay? Jakkolwiek, jeśli jesteś szczery w tych darach, to ci wyjdzie, jakie posiadasz dary duchowe. Wiecie, że to dodaje ludziom wartości, jeśli ludzie w pewnym momencie widzą, że wow, Bóg mi dał takie dary, bo Bóg każdemu z nas dał jakieś dary. Każdemu z nas. Nie ma ludzi bezdarowych. Wszyscy posiadają jakieś dary. A więc w jaki sposób jest to odkrywane? Jak to robicie w kościele? Wiecie, takie odkrywanie darów duchowych, odkrywanie temperamentu ludzi, pomaganie im w tym wszystkim, próba pokazanie im, jak oni mają zrozumieć siebie. Ta taka sama świadomość w ich życiu buduje jedną kulturę. Buduje kulturę, że ty jesteś człowiekiem, którego Bóg do czegoś powołał. Którego Bóg do czegoś powołał. Bez względu niedoskonałości jest powołanie nad swoim życiem. Bóg cię stworzył w jakimś jasno określonym celu. Jeśli chcesz mieć dużo ludzi w kościele, to głoś do ich potencjału, a nie tylko do charakteru. Okej? Okay? Charakter od czasu do czasu, ale głównie powołanie. Strategia ewangelizacyjna. Sposoby i metody ewangelizacji. Szczególnie na początku. Aha, jeszcze struktura. Grupy komórkowe, oni tam w trzewie wam powiedzą, jak to się robi. Wy macie te grupy komórkowe? Macie kościół komórkowy? Okej. Okay. Trochę mniejszy niż w Singapurze, ale jest. Ty podobno zakładasz kościół poza Tczewem. Aha, czyli jak ty się wyprowadzisz, to przyjdzie namaszczenie. Ktoś tam musi powstrzymywać ten powiew ducha. Nie, nieważne. Grupy komórkowe, tak? To jest dosyć ciekawa rzecz. Nie wiem, czy jest sens o tym mówić. To są małe grupy domowe, które funkcjonują jak kościoły. Tak? Dobrze mówię, Sylwia? Tak? Czyli to jest taki mały kościół, okej? Okay? A kiedyś było głośno o tym w Polsce. Ja osobiście w to nie wierzę. Tak szczerze, nie wierzę w to. Ja wiem, przyjedź do Tczewa. Byłem. Nie wierzę. Znaczy, to jest trochę inaczej, bo kościół komórkowy to jest trochę inna... No nie wchodzimy w to, nie ma sensu. Czy są inne grupy? Czy są grupy młodzieżowe? Jaka jest służba dzieci? Posłuchajcie mnie, reasumując to wszystko. Ważne są grupy domowe w twoim kościele. Buduj to od samego początku, bo sprzedajesz komunikat, że to jest ważne. My chcemy tak funkcjonować. I każdy, kto się nawróci, będzie wiedział, że ma być w grupie domowej. Nie wystarczy środowe nabożeństwo. Kto pamięta środowe nabożeństwa? A kto ma na środowe nabożeństwa? Wy macie. Czwartkowe nabożeństwo. Może to działać u kogoś. Ja wierzę w to, że ludzie potrzebują relacji ze sobą, potrzebują się spotkać ze sobą, potrzebują tam rozmawiać o pewnych rzeczach i nabożeństwo może nie być za dobrym miejscem, aby te rzeczy czynić. Narzędzie. Strategia ewangelizacji. Sposoby i metody ewangelizacji. No powiem ci tak, no, próbuj wszystkiego. Skąd masz wiedzieć, co zadziała? Dopóki nie spróbujesz, to się nie dowiesz. To jest, jak się zakłada kościół, to próbuj wszystkiego. Naprawdę. Próbuj to, tamto, wam to. Nie wiem, ja mam silne wrażenie, że kiedyś o tym tak myślałem, że to może się pojawić gdzieś w Polsce i nie wiem, i nie wierzyłem w to. Ale teraz nadchodzi taki czas takich ewangelizacji publicznych. Mówię na przykład o Jakubie Kamińskim. Tak? Że ileś tam kościołów się, nie wiem, wynajmują jakąś halę, głosi tam Jakub Kamiński, ludzie tam ściągają swoich znajomych na coś takiego. No i te czasy jakby wydają się być wracać. Ja pamiętam właśnie w Bydgoszczy, tam pastor chyba z Bydgoszczy mi mówił o tym, że u niego się w kościele pojawiło po tej ewangelizacji 50 osób. No petarda, ty już zasypiasz? Tak? Powiem ci śmiało, pójdź do mojego biura i się połóż, jak cię to nie interesuje. Jak stwierdzasz, że to, co ja mówię, nie ma dla ciebie większej wartości i twoja pojemność przyjmowania skończyła się na etapie wczoraj wieczorem, bo powiedziałeś już swoje kazanie, no to śmiało, nie? Spoko, panie. Posłuchaliśmy ciebie, to idź teraz tam się połóż. Kocham cię, Jurek. Wtedy się mówi, kochaj mnie mniej. Oczekiwanie względem pastora odnośnie ewangelizacji. To jest dobre pytanie. Są takie momenty, które mogą być naturalnymi ewangelizacjami w kościele. Nazywa się to błogosławieństwo dzieci. Nazywa się to święta Bożego Narodzenia. Chrzest. Nazywa się to Wielkanoc. Pogrzeb. Dzień Dziecka. Ślub, to są naturalne rzeczy i tu pastor powinien spełnić bardzo dobrze funkcję ewangelisty w tym momencie. To są okoliczności i możliwości, które daje nam kalendarz. Wykorzystujmy to. Wykorzystujmy to. Wiecie, u nas czasami było tak, że ludzie zapraszali na swój chrzest swoje rodziny i te rodziny im dawały prezenty. Tak jak w kościele katolickim, no prezenty. Sobie tak myślę, aby wymyślić taką protestancką komunię. Nie? Nasze dzieci byłyby zadowolone. W końcu skutery, iPady. Ludzie nie wiedzą, jak się w tym zachować. Wykorzystajmy to, co pozytywne. Nie no, komunii nie zrobimy. Nie no, uroczyste przyjęcie wieczerzy. Po raz pierwszy. O. Najpierw, nie, jak ja bym miał robić kolędę, to w grudniu bym mówił głównie o hojności. Ja znam kościół, że pastor chodził po kolędzie. Przez rok. Przecież tylko w jednym roku później już stwierdził, że to nie jest dobry pomysł. Publiczne zaproszenia. Nie wiem, o co chodzi. Programy specjalne, podejście do asymilacji. To jest ważne. Jeśli człowiek się, powiedzmy, nawraca u ciebie w kościele, no to miej zawsze takie pytanie, jaki jest kolejny krok. Jaki jest kolejny krok? Tak? No bo sami mówimy, że no, nawrócenie to jest początek. No a jeśli to jest początek, no to jaki jest kolejny krok? Tak? Na przykład na nabożeństwie, jeśli ktoś oddaje życie Jezusowi, to wczoraj wam o tym mówiłem, powinien coś dostać od nas jako kościoła, najlepiej Nowy Testament. Tak? Najlepiej byłoby go wrzucić w jakąś grupę domową. Okay? Najlepiej byłoby z nim przerobić jakieś podstawy chrześcijaństwa. Zawsze miej mentalność kolejnego kroku. Zawsze miej taką mentalność. Cały rozwój chrześcijański nie kończy się na chrzcie. Tak często mamy, jak już chrzcimy gościa, no to patataj, ty już jest, no to idziemy dalej. Nie, będziemy rozmawiać na ten temat, jak zbudować taką ścieżkę uczniostwa w swoim kościele. To jest bardzo ważne. Ścieżka uczniostwa w twoim kościele, aby ci ludzie przechodzili przez pewne rzeczy. Ja w tym roku, powiem wam, modlę się o to, dopiero styczeń i nie widzę jeszcze, żeby coś się działo. Modlę się o to, aby mieć kilka takich wyposażających rzeczy do kościoła, które będą online'owe. Tak? I tak przyglądam się tam jednemu takiemu kościołowi, który będę odwiedzał w tym roku. I oni mają takie świetne kursy online'owe odnośnie wielu rzeczy. I chciałbym mieć coś takiego w kościele. Ja po prostu My potrzebujemy wyposażać ludzi w kościołach. I musimy też zrozumieć jedną rzecz, że nie zawsze jest to mądre, aby sprowadzać ludzi na jakiś kurs do kościoła, bo ludzie nie mają czasu. Ale korzystajmy z dobra internetu. Możemy zrobić coś, co jest online'owe. Okay? To nie oznacza, że ty musisz to robić, ale może ktoś to w ogóle zrobi w Polsce i ty będziesz mógł z tego korzystać. Tak jak zrobił kurs Alfa. Tak? To jest wszystko za darmo. To jest online'owe, to jest świetnie zrobione, to jest świetne narzędzie. Proszę? Szukając Boga, oni też mają swoje kursy, ale ja już mówię nawet o czymś takim ambitnym, o uczniostwie, o przywództwie, o rodzinie, o małżeństwie, o finansach. Można tego typu rzeczy ponagrywać, mieć coś takiego. To są rzeczy, które wyposażają ludzi w twoim kościele. Wydaje mi się, że to jest nasz błąd też w Polsce, że my mało co wyposażamy ludzi w kościołach. Zauważacie to? Po prostu nie wiemy do końca, jak to wszystko ogarnąć. Ewangelizacje wielokulturowe, nie wiem o co chodzi, misje zagraniczne i tak dalej, oczekiwania względem kościoła, oczekiwania związane z zakładaniem kościoła. To będziemy gdzieś o tym mówić, bo najlepsze, co możemy zrobić w kontekście ewangelizacji, to kiedy kościół zakłada inny kościół. To jest petarda. Tak, to jest. Peter Wagner powiedział, że najlepszą metodą ewangelizacji na świecie jest zakładanie kościołów. Powiem wam, projekt 700 miast to jest plan B dla zakładania kościoła. To jest plan B. Wiecie, jaki jest plan A? Matka rodzi córkę. To jest plan A. Kiedy kościół rodzi kościół. To jest plan A. To jest najlepsza rzecz, która jest, jeśli chodzi o zakładanie kościoła. To jest najbardziej skuteczne. I wy tacy będziecie. Amen?
Amen.
Stosunek do problemów etycznych. Karmienie biednych. Wy karmicie biednych? Nie karmicie, a powinniście. Rozwód. Problem etyczny, rozwód. I tutaj można by dużo pogadać. Wiem, że jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tych rzeczach, to byśmy nie zjedli obiadu. No tak, bo ty masz kazanie jutro o relacjach. On ma jutro kazanie pod tytułem Jak zakończyć relacje. Głoś życie. Jak zakończyć relację? Powiem ci, Dawid. Za tydzień? Aha, no bo on przygotowuje tydzień. Co z ludźmi, którzy są po rozwodzie? Nie? Dobre pytanie. Kolejny problem. Aborcja. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy mieć jakby jedno proste przekonanie. Dzisiaj słuchałem rano gościa, który tłumaczył mi, dlaczego nie powinienem głosować na Szymona Hołownię. Jednym z postulatów było to, że nie ma wyraźnej polityki, jeśli chodzi o aborcję. To było to, co ten YouTuber tam powiedział. Że nie do końca wiadomo, czy jest za, czy przeciw. Jakkolwiek będziemy mieli ludzi w kościołach, w których życiu już się to stało. Okej? Jeśli będziesz radykalnie głosił na temat tych problemów etycznych, to możesz zniszczyć ludzi. Powiem wam dlaczego. Ja postrzegam, mogę się mylić, możecie mnie ukrzyżować, ale nie będziemy o tym gadać w czasie obiadu. Dla mnie rozwód, dla mnie aborcja, dla mnie homoseksualizm, dla mnie mamy dalej palenie, upijanie się, nadużywanie środków odurzających, to jest po prostu grzech. To jest po prostu grzech. Czy jest to grzech niewybaczalny, czy wybaczalny? Jest tylko jeden niewybaczalny. Okej? Okay? Temat rozwodu jest trudny. Powiem wam straszną historię. Pewien chrześcijanin nawrócił się na Ukrainie, rozwiódł się ze swoją żoną. Pastor zabronił mu, to był facet, który miał 35 lat, wtedy jak się rozwiódł. Pewien facet zabronił mu, pastor zabronił mu, że nie może już wejść w kolejny związek małżeński. Nie może. No i on nie wszedł w związek małżeński. Po chyba 15 latach ten człowiek zachorował na raka i jakby kończyło się jego życie. Umierał. I wezwał pastora, żeby się o niego pomodlił jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Wiedział, że to jest koniec. I on mówi do pastora, muszę wyznać jeszcze jeden grzech. Chciałbym ci wyznać jeden grzech. On mówi, no jaki to jest grzech? Mówi, od momentu, kiedy powiedziałeś, że nie mogę wejść w kolejny związek małżeński, nie radziłem sobie ze swoją seksualnością i przez 10 lat współżyłem z kozą. To jest przerażające. To jest taka historia, którą jak usłyszałem, to mnie mocno otrzeźwiła. Te wszystkie koncepcje, wszystkie problemy etyczne, o których my tutaj mówimy, one nie są zero-jedynkowe. Każdy z takich przypadków jest bardzo, bardzo indywidualny. I nie możemy nigdy podchodzić do tych problemów w taki jednoznaczny sposób. Bo jest różnica pomiędzy złodziejem, który kradnie, aby mieć więcej, a różnica pomiędzy matką w sklepie, która kradnie chleb, bułki, bo jej dzieci nie mają co jeść od kilku dni. Jest różnica. Nie chcę wprowadzać jakiegoś postmodernistycznego myślenia, natomiast musimy do tych rzeczy podchodzić w bardzo indywidualny sposób. Nie w taki zero-jedynkowy. Normalne będzie to, kochani, że będziemy mieli homoseksualistów w kościołach. To wiecie, my nawet w Oleśnie mamy tego typu historie. Najgorsze jest to, co im możesz powiedzieć na dzień dobry, to zacytować im Rzymian i patataj, patataj. Tak? Nie ma tu dla ciebie miejsca. Ja traktuję Kościół, to jest jakby zupełnie inna koncepcja. Ja traktuję Kościół, że ja zapraszam ludzi do procesu. Chrzest nie jest jakimś finałem, chrzest jest początkiem, ale ja zapraszam ludzi do jakiegoś procesu. I to, czego się uczę po 15 latach bycia pastorem, to uczę się takiej rzeczy, że przestaję być zero-jedynkowy. To nie oznacza, że staję się liberalny, ale każdemu przypadkowi przyglądam się inaczej. Są sytuacje, gdzie jakbyś popatrzył na to z zewnątrz, to mógłbyś mi powiedzieć, powinieneś wyrzucić tą osobę z kościoła. Powinienem wyrzucić tą osobę z kościoła, okej? Ale gdy poznasz jej historię, to już nie byłbyś taki skory do wywalania tego człowieka z kościoła. To już tak nie działa. I teraz jest najlepsza historia. Wiecie, skąd nauczyłem się takiego podejścia? Od mojego przyjaciela ateisty. Ateisty. Ateista, definicja, ten, który podważa istnienie Boga. Ciągle i ciągle. Jest człowiek, który opiera się mojemu głoszeniu Ewangelii. Ale jest moim przyjacielem. Kiedy pracowałem w szkole, on był wtedy wicedyrektorem. Ja jako młody człowiek byłem zero-jedynkowy. Bardzo prosty. No to wychodzi komuś, ma jeden oceny, ma jeden, jeden, dwa, jeden, 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 jeden. To okej, no to krótka piła. Niedostateczny na koniec roku. Okazało się, że to już jest trzecia ocena niedostateczna. Nie wiem jak jest teraz. Wtedy trzy oceny niedostateczne powodowały, że nie otrzymywałeś promocji do kolejnej klasy. Tak, nie było już szans nawet na to, po prostu ten ktoś musiał powtarzać rok. I wtedy ten mój wice, ja zadowolony, to wiecie, to po prostu no, wpisujesz ocenę, po pewnym czasie jesteś już po prostu taki bezemocjonalny, maszyna, to takie trudno. I wtedy, kiedy to się stało, mój wicedyrektor chyba dzień później wezwał mnie do siebie i mówi, no i co tam Sławek, napijesz się kawy? No już wiedziałem, o co chodzi. No to napiję się kawy. W sumie nie oszczędzaj, bo się ciśnienie podniesie zaraz. Więc piję tą kawę, mówi, widzę, że temu tu wystawiłeś ocenę niedostateczną. Ja mówię, no stary, no popatrz na jego oceny cząstkowe. Popatrz, jak to wygląda. On mówi, no tak. A mówi, a zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak jest? Ja mówię, ale o co ci chodzi? No to pozwól, że ci powiem. Jego matka zmarła w tym roku szkolnym, a jego ojciec umiera na raka w domu i on się temu przygląda. Po prostu szkoła dla niego przestała być priorytetem. I w tym momencie wszystko się zmienia. Nie masz pojęcia, jak ja się czułem. Nie masz pojęcia, jak ja się czułem. Poczułem się jak bezlitosny kat, który nie patrzy na okoliczności. Bo w tym momencie postawa mojego wicedyrektora była bardziej chrystusowa, pomimo, że on w nie wierzy, była bardziej chrystusowa niż moja. We mnie była taka sprawiedliwość. Świętość. Ta historia spowodowała u mnie, że zacząłem inaczej patrzeć na ludzi. Zacząłem inaczej patrzeć na ich problemy. My mieliśmy w naszym kościele chyba 3 osoby zmagające się z homoseksualizmem. Te osoby doznały uwolnienia, przestały być homoseksualne, nie dlatego, że im groziliśmy, że homoseksualizm jest zły, ale tego, że wpuściliśmy ich w proces, aby łaska wytwarzała w nich prawdę. Bo dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Pamiętaj o jednej rzeczy. Ty zabierasz ludzi do procesu, który się rozpoczyna. I zapamiętaj, to jest to, co zapamiętasz. Celowo wam to powiedziałem na koniec. Zapamiętaj ateistę. Wystawiłeś banie, czy ty wiesz, jak wygląda życie tego człowieka? Czy ty wiesz, co się dzieje w jego życiu? Nie możemy podchodzić do ludzi zero-jedynkowo. Gdyby Pan Jezus chciał, żebyśmy podchodzili do ludzi zero-jedynkowo, Ewangelia Jana, 4 rozdział by w ogóle nie istniał. Czyli nie mielibyśmy historii z Samarytanką. Chrystus bardzo indywidualnie podchodzi do ludzi. Bardzo indywidualnie. Bardzo indywidualnie podchodzi do ich problemów. I chciałbym, kochani, abyś w tych wszystkich problemach etycznych, abyś nie był liberalny, ale żebyś był po prostu Boży. Żebyś był po prostu Boży. Palenie, upijanie się, nadużywanie środków odurzających. Tu jeszcze trzeba jednoznacznie rzeczy powiedzieć, tak? No jak się upijasz, to no okej, może masz ciężkie życie, ale bez przesady, tak? No to są, ja mówię o bardziej poważnych rzeczach. Inne kwestie do rozwiązania, oczekiwania względem ubioru, tak zwany dress code. Jak jeździsz po kościołach i głosisz kazania, to zawsze dzwonisz do pastora i się pytasz, jaki jest twój dress code. On mówi, nie, no jak chcesz w dresie, to spoko. Jurek na przykład w koloratce występuje. Wiesz co, widziałem ostatnio twoje zdjęcia na Facebooku. Widziałeś to? No wiesz, w Pabianica. Tam nikt nie chodzi nawet do kościoła katolickiego. No tak jest, nie? A właśnie mój znajomy się ostatnio pyta, mówi, ty, a Tarnowski tak lubi w tej koloradce? Lubisz? Już teraz nie lubisz. To w środę lubiłeś, już teraz nie lubisz. To stare zdjęcie. Jeszcze to 2020, no okej. Okay. Wystrój, architektura, współpraca z innymi kościołami. Oczekiwany styl przywódca liderów. To są, kochani, ja wam ten materiał zostawiam. Dotknąłem tylko tych rzeczy, na które wystarczyło nam czasu i które ja rozumiałem. Będąc szczerym. To jest dla was. Podejdźcie do tego. To jest budowa i wygląd białego słonia, na którego będziemy polować. To jest opisane. Poświęć czas, aby z tym się zmierzyć. I chciałem wam jeszcze na sam koniec nie wepchać książki albo czy coś.
Zachęcić.
Kupcie tego Tomka Kmiecika. Najlepsza książka o uzdrowieniu. Druga rzecz. Głosiłem kiedyś przez cały miesiąc serię na temat przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg zmienił moje serce, kiedy głosiłem 4 kazania na temat syna marnotrawnego. Często odkrywałem tam rzeczy, których w ogóle tam nie było. Nie, było wszystko okej. No ale tak a propos syna marnotrawnego, kochani, to jaka była cena za to, że ojciec przebaczył łaskawie synowi marnotrawnemu? Zwróciłeś kiedyś na to uwagę? Kto tam zginął? Syn religijny nie zginął. Chyba, że w Głogowie. Tam nie. Kto tam zginął? Fizycznie. Sprawdza się zasada Starego Testamentu. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Widziałeś to kiedyś? Nie widziałeś. No powiedz, że nie widziałeś. To jest moje objawienie. Zwrócenie uwagi. Książka Bóg Marnotrawny zmienia nasze myślenie o ludziach, o Panu Bogu i o naszej tożsamości. Ta książka kosztuje tylko 25 zł. Ona zmieni twoje myślenie. To jest petarda. To jest jedna z lepszych książek, jakie czytałem w życiu. I na sam koniec, dlaczego Jezus, Rabbi Zacharias? Petarda. Czytaj o Jezusie jak najwięcej. Tam jest o Niego chodzi w tym wszystkim. Czytaj książki o Panu Jezusie. Zachęcam cię do tego. I kochani, co? Krysia, powiesz jedno.
Ja chciałam jedną rzecz powiedzieć, dlatego że po wczorajszym wieczorze dużo rozmawialiśmy i myśleliśmy na temat właśnie tego, na ile świadomość naszej tożsamości w Chrystusie jest w nas na tyle stabilna, abyśmy mogli iść i służyć innym. I nie zawsze tak jest. I Sławek tutaj mówił o tej liście z internetu. Kim jestem w Chrystusie? Tam są 3 aspekty, że jestem bezpieczny, akceptowany i mam poczucie celu. To są 3 dziedziny, w których Bóg chce kreować swoją tożsamość. Natomiast jest taka książka, myślę, że jest ona do kupienia, Wolny w Chrystusie Nila Andersona. My na podstawie tego pracowaliśmy w Kościele i pracujemy, budując też tożsamość w nas i dochodząc do miejsca takiej naprawdę wolności, aby być świadomym, kim jestem. I ta lista to jest tylko jeden z elementów. Natomiast książka rozwija bardziej ten temat, więc jeżeli wychodziłeś wczoraj, bo nie czujesz się do końca wartościowy w tym, kim jesteś i w tym, jak Bóg na ciebie patrzy, to myślę, że bardzo dobrze jest znaleźć tą książkę, wypożyczyć, kupić i po prostu ją przerobić. Przerobić, rozdział po rozdziale przerobić. Wolny w Chrystusie, Neil Anderson. I to jest coś, co od wczoraj wieczorem mi w głowie chodzi i myślę, że poza tymi wszystkimi dobrymi książkami, to ta ma na celu zbudować naszą tożsamość. Będąc poraniony po przejściach, będąc niedowartościowany, będąc po przejściach domowych czasem, gdzie mamy nabite do głowy dużo różnych złych rzeczy, pomimo tego, że nas rodzice kochali, możemy wytwarzać takich samych ludzi. Poranionych, pokrzywdzonych, pokrzywionych, rywalizujących. I to jest chyba najgorsze. Nie wiem, jeżeli przerobisz taką książkę i będziemy słuchać siebie tu nawzajem, od razu wyłapiesz rzeczy, które pokazują. Próbuję coś udowodnić, jestem niedowartościowany. Naprawdę, to jest jak taki papierek lakmusowy, że po prostu słyszysz wszystko. Więc zachęcam was do tego, aby zrobić sobie to jako zadanie domowe, kupić książkę i przerobić temat wolności w Chrystusie, czyli mojej tożsamości, kim jestem w Chrystusie.